Za próbami dywersji stoi Federacja Rosyjska.
Ten program oglądasz wyłącznie dzięki wsparciu widzów. Jeśli podoba ci się to, co robimy, dorzuć się.
Witam Państwa, Cezary Kłosowicz. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Dziś porozmawiamy z panem profesorem Jarosławem Flisem, socjologiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, Grzegorz Braun kontynuuje różne antysemickie wystąpienia. Bartłomiej Sienkiewicz już jakiś czas temu apelował o delegalizację partii Brauna, czyli Konfederacji Korony Polskiej. Radosław Sikorski ostatnio stwierdził, że ma nadzieję, że Braun odsiedzi karę w polskim więzieniu. Jak te wystąpienia, czy ta aktywność Grzegorza Brauna, jak pan profesor sądzi, jaki ona ma cel i jaki cel może, jaki efekt może osiągnąć w polskim społeczeństwie?
Cóż, no to jest jeden z takich przypadków, kiedy ktoś dostrzega źródło swoich sukcesów czymś innym niż one naprawdę mają miejsce. To znaczy na pewno te wszystkie happeningowe działania przykuły uwagę do Brauna. Na pewno jest tak, że wszystkie zmiany, które widzimy w komunikacji społecznej, w szczególności wejście mediów społecznościowych, one zwiększyło popyt na wszystkie tego typu łamanie norm. Ale też warto pamiętać o tym, że to, że dla Brauna zrobiło się miejsce i to, że on urósł w sondażach, to raczej wynika z tego, ze słabości Prawa i Sprawiedliwości, niż z działalności samego Brauna. To, że Prawo i Sprawiedliwość przyjęło strategię, że byliśmy perfekcyjni, niczego nie zrobiliśmy złego i w związku z czym musimy po prostu robić to samo, co wcześniej, niczego nie musimy naprawiać. No to jednak nie jest zgodne z tym, co wiele osób odczuwa, także wśród byłego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. No widać, że te sondaże tam lecą, a tutaj rosną. Stąd to się bierze. Plus, no to jest niezupełnie zrozumiały atak na Konfederację, na Mentzena tuż po tym, jak elektorat Konfederacji zapewnił zwycięstwo kandydatowi w Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich. Więc tutaj może być to taki efekt, który widzieliśmy już w polskiej polityce. Na przykład w 2007 roku był taki zauważalny skok poparcia w wyborach dla PSL-u. Wygląda na to, że to był, patrząc na szczegółowe jego rozłożenie, że to w sporej części byli wyborcy z sieroty po PiS-ie, które nie chciały wybierać pomiędzy PiS-em i PO i miały żal do obydwu tych partii, że się wzajemnie skłóciły. No i tak wybrały tą partię, która była mniej więcej po środku z ich punktu widzenia. No i teraz też tak to się wydaje. Wszystkie te łajnoburze pomiędzy Kaczyńskim i Mentzenem, no to one sprawiają, że tacy wyborcy, którzy by wcale nie chcą wybierać pomiędzy Konfederacją a Prawem i Sprawiedliwością, no szukają sobie kogoś trzeciego, kto mógłby wyrazić ich poparcie. No ale to, że Braun z tego wyciąga wniosek, że po prostu trzeba robić to samo, co do tej pory, tylko jeszcze bardziej, no to z kolei może być dla niego istotnym ograniczeniem. No wiemy, że takie skoki poparcia to wcale nie są jakoś długotrwałe. Widzieliśmy już mnóstwo takich efemeryt w polskiej polityce i to też tak, no jak wspomnieć Janusza Palikota, no też się wydawało, że w ogóle, że te wszystkie kontrowersje, wszystkie happeningi, no to w ogóle jest cudowne narzędzie w polityce. No pamiętam poważnych badaczy, którzy w 2011 roku mówili, że przecież wedle ich wyliczeń za 4 lata Palikot będzie miał 40% po tych 10% w 2011 roku. No wiemy, że tak nie poszło. Znaczy to nie okazało się to trafną diagnozą i że te happeningi z czasem się opatrzyły i później się okazało, że jednak jak ktoś sobie stawia jakieś zupełnie irracjonalne cele, to rzadko dobiera do tego racjonalne środki. No i wiemy, jak się kariera polityczna Palikota skończyła i no był przez chwilę czarnym koniem i tyle. No.
A czy spodziewa się pan profesor, że może dojść z kolei do, w jakiejś perspektywie, do połączenia sił? No, na razie siły się niby podzieliły, tak? Od Konfederacji oddzielił się Braun, są dwie konfederacje, można powiedzieć, no, ale elektorat w sondażach obu tym partiom urósł, teraz się może trochę zatrzymał, ale czy może dojść do połączenia sił PiS-u i dwóch konfederacji?
Znaczy aż tak, wydaje mi się, że w parlamencie byłoby to jednak bardzo ciężkie, to znaczy no musiałoby to jednak się odbyć kosztem jakiegoś stonowania. No wiemy, że ze strony Brauna to nic na to nie wskazuje i zresztą no, to rozumiemy cały paradoks, że to co było siłą miałoby z tego zrezygnować. No widzimy, że takie połączenie sił, które nastąpiło w krajach skandynawskich, jeśli chodzi o te partie, które kiedyś były za kordonem sanitarnym, no to jednak odbyło się po tym, jak te partie trochę spuściły z tonu, to znaczy trochę się wpisał jednak ten przekaz, który przynależy partiom takim, które zabiegają o w miarę racjonalnego wyborcy. Warto też pamiętać, że te sondaże mogą być lekko złudne, dlatego że jeśli spojrzy się dokładnie w tym momencie na deklaracje dotyczące tego, ile osób chce zagłosować, to one są naprawdę zdecydowanie niższe niż to, co widzieliśmy w ostatnich wyborach. Proszę.
Tak jest, ale to może być, jeszcze się zastanawiam nad innym efektem, może nie połączenie samo sił w parlamencie, ale jakieś wspólne, może nawet nie wspólne, że obok siebie staniecie, ale w podobnym kierunku działania. No, teraz widzieliśmy Ryszarda Czarneckiego razem z Braunem. Ryszard Czarnecki przy tej okazji podkreślił, że europosłowie PiS murem stanęli za Braunem, żeby mu tego immunitetu nie odbierać. No to nic nie dało, ale jednak jakieś wspólne działanie było. Tam posłowie Korony czy Konfederacji też w obronie Ziobry. Także jakieś tu wspólne działania są, ale czy można powiedzieć o czymś takim, że następuje jakby od tych radykalniejszych, powiedzmy bardziej skrajnych partii, nie tylko, że tam im rośnie elektorat, ale że te poglądy przesuwają się do, czy zabierają te postulaty coraz bardziej radykalne, te partie teoretycznie bardziej centrowe i stonowane, że też się radykalizują.
Znaczy, no warto pamiętać, że tam w Prawie i Sprawiedliwości są takie nurty, to widać było już no, w wielu debatach i tak dalej w 2023 roku, że wypowiedzi polityków Krzysztofa Bosaka, czy w ogóle części tych, w szczególności Krzysztofa Bosaka, ale też i Mentzena, no to one były zdecydowanie łagodniejsze niż wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości. No Prawo i Sprawiedliwości gdzieś w którymś momencie tak nakręciło, że no te wszystkie opowieści o tym, że Polska jest pod niemiecką okupacją prezesa, no to nie jest to coś, co jest zgodne z codziennym doświadczeniem Polaków. I to jest jeden z problemów, w którym się ta partia mierzy. No, okazało się w 2023 roku, że jednak te wszystkie butne zapowiedzi, to można sobie sprawdzić. Tam są fantastyczne materiały medialne z początku października 2023 roku, jak sztabowcy PiS-u opowiadają, jakie to fantastyczne efekty przyniesie ich radykalna strategia i ataki na w Platformę Obywatelską, na Tuska, że to zdemobilizuje umiarkowany elektorat i zapewni im większość. No wiemy, że to się, jak to powiedział jeden z moich studentów, to się kiepsko zestarzało. To ta opowieść. Więc to tutaj no jest oczywiście braterstwo broni, walka z obecnym rządem, z próbami rozliczeń wcześniejszych działań. No ale pytanie, czy jak się popatrzy na tą całą, na całą sumę tych wyników, no to ona chwilowo oczywiście ma wielką, znaczy niewielką, no zauważalną przewagę nad rządzącymi, ale tak samo było w 2017 roku, jeśli chodzi o opozycję względem rządu PiS-u i przez dwa lata to się zmieniło. No wiemy, że w 2021 to z kolei się nie odbiło już, a to była trochę inna sytuacja, więc nie wiemy, jak to się dzieje, ale nie wydaje się, żeby z wielu różnych innych momentów, żeby taka twarda radykalizacja i licytacja na radykalizację było dobrym pomysłem w kampanii wyborczej. Widzieliśmy na przykład w 2011 roku, że to zupełnie Prawo i Sprawiedliwości nie pomogło. Granie kartą smoleńską, wyrzucenie polityków tych umiarkowanego skrzydła, którzy stworzyli Polskę, Polska jest najważniejsza, to ugrupowanie i to nie przyniosło sukcesu. Sukces dla Prawa i Sprawiedliwości przyniósł rok 2015 i ściągnięcie po nowe twarze i jakieś raczej właśnie ukłanianie się wyborcom ze środka niż licytowanie na radykalizm.
Czyli raczej nie widzi pan profesor jakiejś dużej radykalizacji w polskim społeczeństwie?
Znaczy no widać ją w sieci, no ale to jest cały czas ta sama jedna grupa, która się radykalizuje. Jeśli spojrzymy, no cały czas są te opowieści o polaryzacji, ale jak spojrzymy na ostatnie wyniki wyborów prezydenckich, no to było w tym roku, no to łączny wynik Platformy i PiS-u był najgorszy z całego ostatnich 20 lat, jeśli chodzi o kandydatury w wyborach prezydenckich. No więc to jest tak, że każda ze stron ma kibiców, którym się marzy i którzy nieustająco opowiadają, że tylko oni się liczą, że społeczeństwo polskie się radykalizuje i tak dalej, i tak dalej. No ale to później się nie sprawdza. Przecież Mentzen rozmawiał z obydwoma kandydatami, a oni między sobą to tak średnio w ostatnich wyborach. No i tutaj mało jest tych dowodów spoza Twittera na to, że to społeczeństwo się radykalizuje.
A wracając do postulatu delegalizacji, czy takie coś jak delegalizacja partii, czy zamknięcie lidera, no, który tam po osądzeniu, no ale który popełniał przestępstwa, czy to by dało faktycznie skuteczną jakąś odparcie takim postulatom radykalnym? Czy może pan profesor ocenia, że polskie społeczeństwo by zareagowało przekornie i jeszcze zwiększyło swoje poparcie?
Znaczy to były pewnie przepływy gdzieś pomiędzy tymi partiami o zbliżonych wyborcach. No nie wydaje się, żeby to w ogóle było możliwe, jak patrzymy to, co się dzieje w polskim wymiarze sprawiedliwości. To tam w zasadzie jedna rzecz, która jest skuteczna. Przepraszam bardzo, ale coś zaatakowało moje gardło. Suszyło się właśnie teraz.
No teraz mamy taki faktycznie czas chorobowy.
Ostatni łyk. No to nie wydaje się, żeby to w ogóle było jakoś, no to są takie rzeczy, żeby gonić króliczka, nie żeby go złapać, no to w ogóle strasznie daleka droga do tego typu rzeczy, nikt tego nigdy nie próbował, no i to przypomina mi takie sytuacje, jak tam w 2020 roku, jak był spór o wybory kopertowe. To chciał Ryszard Terlecki wprowadzać zarząd komisaryczny w polskich gminach też, no, nie mając bladego pojęcia o tym, jaka jest tego procedura, jakie są szanse, wiemy, że nic z tego kompletnie nie wyszło.
A jak pan w takim razie ocenia generalnie te działania obecnej koalicji, przede wszystkim Ministerstwa Sprawiedliwości czy prokuratury, co do rozliczeń dla Rzeczpospolitej? Powiedział pan, że ocenianie tej rzeczywistości przez Polaków jest takie, że kto ma jakie sympatie partyjne, to takie ocenia.
No to jest w części, to jest główny nurt, ale są tam oczywiście niuanse, to znaczy na pewno jest tak, że wśród opozycji, w szczególności wśród zwolenników Konfederacji, widać, że nie wszyscy stają murem za Ziobrą, nawet jeśli tam kierownictwo jakoś to do tego w ten sposób podchodzi. Z drugiej strony także wśród wyborców koalicji. Nie wszyscy uważają, że to jest najważniejszy temat i że trzeba się na tym skupić. No jednak przez całe lata Platforma Obywatelska jako partia protestowała przeciwko temu, żeby minister sprawiedliwości był prokuratorem generalnym, żeby on popędzał prokuratorów, żeby on nadawał im kierunek i pilnował, żeby prawo było w Polsce egzekwowane, że była cała opowieść taka o tym, że najlepiej to jest wtedy, kiedy prokuratura jest niezależna, kiedy sama robi tego typu rzeczy, a politycy się trzymają od tego jak najdalej. No i trudno odmawiać racji tego typu postulatom. Natomiast no, widać też, że jest ten problem ciągle aktualny. To znaczy, to jest tak, że rządzącym cały czas rządzących kusi to, żeby jednak tą sprawiedliwością ręcznie kierować. Wiemy, że też, że wcale nie mają ochoty, żeby przeciwnik ręcznie kierował. To znaczy, Prawo i Sprawiedliwość zawsze mówiło, że powinien być właśnie takim prokuratorem generalnym minister sprawiedliwości. To teraz protestuje przeciwko upolitycznieniu prokuratury i politycznej zemście. A na koniec swojej kadencji pozbawiło ministra sprawiedliwości wpływu na to, kto jest prokuratorem krajowym, tylko zostawiła to prezydentowi, czyli jest dokładnie pełna zamiana, jeśli chodzi o postulaty przez całe poprzednie 20 lat, więc to jest trochę śmieszne z takiej perspektywy. No wydaje się, że rządzący, którzy są za bardzo zaangażowani w rozliczanie poprzedników, to po prostu bardzo szybko tracą władzę i to też widzieliśmy, jak Prawo i Sprawiedliwość zabierało się za komisję w sprawie rosyjskich wpływów, która miała być skierowana głównie przeciwko Tuskowi, a nie przeciwko tam ruskim onucom i trollom, to wcale to jakoś nie poprawiło notowań Prawa i Sprawiedliwości w 2023 roku. Nic te mrzonki tylko odciągnęły uwagę od rozwiązywania realnych problemów. Rządzący są od walki z problemami, a od rozliczeń niech będzie wymiar sprawiedliwości i tak byłoby najlepiej.
No, może by miało to efekt, gdyby faktycznie pokazali jakieś efekty, a nie tylko o nich opowiadali, co się stanie.
Ale to nie jest takie łatwe. Wiemy, w Polsce w sądzie patrzymy na te przypadki, kiedy wszyscy byli zgodni, to znaczy już faktycznie nikt nie bronił tam tych osób zaangażowanych w różne skandale, czyli na koniec rządów SLD, no że tam przypadki tego skazania i później pociągnięcia odpowiedzialności naprawdę długo zajęło. He? To tak samo jak w sprawie Kamińskiego i Wąsika. No przecież to ileż to lat trwało, zanim można było ich tam skazać czy pociągnąć do odpowiedzialności. To wcale nie jest takie łatwe, pomimo właśnie tego, że teoretycznie był, no wszystkie siły były, jeden obóz rządzący był u władzy, to znaczy był prezydent Komorowski i rząd i wszystko, ale to się tak łatwo nie dzieje w polskim wymiarze sprawiedliwości.
No pewnie, tak jak pan profesor mówi, jeśli rządzący są od rozwiązywania problemów, no to już abstrahując od tego, kogo za co rozliczyć, no to naprawa funkcjonowania, czy poprawa funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, przyspieszenie też by tutaj było pożądane. Ale wracając do tego podziału, o którym pan wspomniał w Rzeczpospolitej, że ci, którzy mają takie sympatie, to bronią, ci, którzy inne, to atakują. Taki podział na te obozy polityczne. Czy można tak jakoś by oddziaływać na społeczeństwo, żeby jednak opierało się przynajmniej na tych samych faktach, wartościach jakichś, już abstrahując od tego, czy ktoś tam chce wolny rynek, czy inny, ale no tutaj mamy różnicę na podstawie, na poziomie jakichś faktów, no czy ten jest przestępcą, czy nie jest przestępcą, czy ukradł, czy nie ukradł, to ocena nie zależy od faktów, tylko od sympatii czy emocji.
No tutaj akurat no wiemy, że kradli, ale zgodnie z procedurami, jak sam powiedział poseł Horała. Ale no wiemy, mamy dowody na to, że w znacznie takich bardziej namacalnych sprawach są różnice w postrzeganiu rzeczywistości. Gdzieś w okolicach 2022 roku był taki sondaż dotyczący tego, jaki jest problem z inflacją. No i tam wychodziło, że zwolennicy rządu uważają, że inflacji nie ma, a zwolennicy opozycji uważają, że jest strasznie uciążliwa. I zresztą podobnie jak wyborcy niezdecydowani, którzy uważali, że czy też mniej zainteresowani polityką, którzy uważali, że inflacja owszem jest, no może nie aż tak uciążliwa, jak uważają zwolennicy opozycji, ale jednak wyraźnie inaczej niż w przypadku wyborców prorządowych, którzy w ogóle zaprzeczali temu, że jest inflacja. No wydawałoby się, że inflacja, w odróżnieniu od tego, czy tam wykorzystanie Funduszu Sprawiedliwości na rzecz własnej kiełbasy wyborczej, czyli to jest złodziejstwo, czy nie jest złodziejstwo, to jest rzecz, która jest namacalna. To znaczy, człowiek chodzi, co nie robi zakupy i to, czy ceny wzrosły, czy nie wzrosły, co ile mu zostało w portfelu po zakupach, no to teoretycznie powinno być coś, co jest zupełnie bezdyskusyjne. No ale jednak nawet w tego typu sprawie pojawiały się wyraźne różnice pomiędzy rządzącymi. Chyba tak łatwo się tego nie zlikwiduje, bo są też różne obiegi informacyjne, ale no ważne jest to, żeby przebijać się przez te bańki, żeby zobaczyć, co tam się dzieje u innych, rozważyć to, jak to się dzieje. No, miałem taką kiedyś rozmowę już po tych, tak z rok po wyborach 23 roku z takim, no, w kontakcie profesjonalnym w każdym razie, o to może tak, znaczy takim raczej domowo-profesjonalnym, o to w ten sposób, nie chciałbym tam nas za dużo kierować, ale z takimi twardymi zwolennikami PiS-u wcześniej tak to wynikało, ale z takiego właśnie z raczej wolnorynkowego skrzydła, no i oni tak się pytali po tym roku mniej więcej, a za tego PiS-u to naprawdę tak kradli? To, no i tu było widać, że to nie jest informacja, która do nich się przebija łatwo, nie? Ale jednak się przebiła i oni ją teraz właśnie rozważają, nie? Czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Nie jest tak, że odrzucili ją od razu, nie? No wcześniej to w ogóle im nie przychodziło do głowy, nie? Ale później zaczęły się pojawiać różne nagrania, różne przypadki, no już takie konkretne liczby, jak z tam rezerwami strategicznymi. No i wtedy się pojawiły już wątpliwości nawet wśród nich. Także to nie jest łatwe, to, żeby ludzie przyjmowali do wiadomości fakty, które nie są spójne z ich obrazem świata, nie pasują im do obrazka te klocki, ale po prostu trzeba próbować.
Trzeba próbować. Rozumiem, że kropla ma drążyć skałę. A czy państwo może jakieś działania prowadzić już na poziomie całego społeczeństwa, żeby już nie przekonywać do swojej, tylko żeby jakoś jednak to zobiektywizować, czy ludziom, żeby ludzie mieli przynajmniej te podstawy jakieś wspólne, prawdziwe.
No takim dobrym przykładem jest sprawa referendum o członkostwie, dotyczącym członkostwa Szwecji w Unii Europejskiej. Tam było tak, że właśnie wszystkie partie polityczne były podzielone i no, były też silne emocje. I w związku z tym nie było jakiejś takiej kampanii rządowej, żeby tam wtłuc do głowy, jak to u nas wyglądało. Tylko po prostu wydzielono pole pieniędzy na komunikację społeczną. Podzielono na dwie połówki. Do każdej z tych połówek powołano komitet wśród osób, które miały takie poglądy, to znaczy, że rzeczywiście były za albo były przeciw, no i były jakimś tam uznanym autorytetem w tym środowisku i po prostu można było zgłaszać pomysły, projekty na komunikowanie, przekonywanie Szwedów za albo przeciw i no i tylko dzięki temu udało się Szwedów przekonać, to znaczy z tego, z relacji, którą słyszałem kiedyś z ust tam zastępcy ambasadora Szwecji w Polsce, to w zasadzie sondaże i wcześniej i chwilę później już pokazywały, że przeciwnicy mieli przewagę, ale akurat tak się ułożyło, że na ten moment wyborów, właśnie dlatego, że debata była uczciwa, była postrzegana jako dobrze zorganizowana, że wszyscy mają równe prawa, że to mogą przedstawić, ale z drugiej strony to nie jest taka licytacja, że kto głośniej krzyknie i powie większą głupotę, to ten się przebije, że to jest lekko moderowane, to znaczy w takim sensie, że naturalna tendencja do tego, żeby ludzie bardzo rozemocjonowani przebijali się w komunikacji bardziej niż ludzie przedstawiający racjonalne argumenty, że ona została jakoś powstrzymana. Właśnie dzięki temu, że te pieniądze nie były rozrzucane z helikoptera, tylko były rozdzielane w taki przemyślany sposób.
No to na pewno jest rola rządu, edukacji czy mediów. Ale czy, tu chciałbym też zapytać o kolejny podmiot, który ma, powiedzmy, dużą propagandową, tak to określmy, władzę, czyli Kościół czy Kościoły. Jak tu widzi pan profesor rolę? No, w Polsce głównie to jest Kościół oczywiście katolicki, raczej kojarzony z opowiadaniem się po stronie PiS-u, Konfederacji. No, Braun to sam się afiszuje z tym, szczęść Boże, ale czy czy jaka tu jest rola Kościoła i czy są jakieś zmiany w tym religijnym, powiedzmy, elektoracie w ostatnim czasie?
Trzeba pamiętać, że to że nie jest ta sprawa tak jednoznaczna w takim sensie, że po pierwsze, no wiemy z doświadczeń, że wszelkie sojusze ołtarza z tronem kończyły się źle dla ołtarza, znacznie gorzej niż dla tronu. To znamy te doświadczenia z rewolucji francuskiej i wielu późniejszych przypadków krajów, w których Kościół nie zachował dystansu w stosunku do władzy i zbytnią nadzieję pokładał w tym, że jedna strona sporu politycznego będzie pilnować jego interesów lepiej niż on sam. Także lepiej to przystoi to żeby jednak patrzeć na ręce władzy z punktu widzenia religii, niż to, żeby te ręce tam jakoś błogosławić władzy. No drugi problem jest taki, że te podziały w społeczeństwie w polskim to nie są takie zero-jedynkowe. Kiedyś, to już nie pamiętam, w którym miałem takie wyniki sondażu, z tego wynikało, że no to prawda, że 70% głosujących katolików popiera Prawo i Sprawiedliwość, ale tak naprawdę oznacza to, że w przeciętnym kościele ponad połowa ludzi nie głosuje na Prawo i Sprawiedliwość. No bo jeżeli w tym czasie mniej więcej 70% była frekwencja wśród praktykujących katolików, no to 70% z 70% to jest 49%. Tak? Czyli jakby proboszcz mówiący do parafian powinien uwzględniać to, że połowa nie jest zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości. No nie jest tak, że oczywiście jakaś część jest tam jedna czwarta jest zwolennikami innych partii, czy przeciwstawnych wręcz, wtedy jeszcze Konfederacja nie była na topie. I jedna czwarta w ogóle nie głosuje, to znaczy w ogóle ich to niespecjalnie interesuje, może ich to zrazić z kolei. Znaczy z jakiegoś powodu nie chodzą na wybory, znaczy nie uważają, że to jest coś najważniejszego na świecie, że to jest sposób na rozwiązywanie ich problemów, więc to jest też takie niebezpieczeństwo. I to trochę przypisywanie, takie łatkowanie jest, no i dla samego Kościoła jest niebezpieczne, no też bywa mylące, też dla samych tych ludzi, którym się wydaje, że to jest takie proste i że to jest jednoznaczne powiązanie. Słyszałem taką opowieść o pewnym zakonie klauzurowym żeńskim, w którym odwiedził kandydat na senatora, znaczy miał odwiedzić kandydat na senatora PiS i tam starsze siostry zakonne były bardzo podekscytowane i poszły do przeoryszy i mówią, że może mu powiemy, że wszystkie na niego zagłosujemy, a przeorysza powiedziała, ale po co kłamać? I no także to tak się, tak te relacje nie bywają aż takie jednoznaczne. No i dobrze byłoby, gdyby Kościół inaczej tonował nastroje, no wiadomo, że te wszystkie opowieści o jednak o tym, żeby szukać raczej belki w własnym oku niż była w cudzym, no to jest kluczowe przesłanie Ewangelii. Nawiasem mówiąc, jedna z tych opowieści, która wszelkim antyklerykałom pierwsza wypada z pamięci.
W sądzie na czacie, na YouTubie nasi widzowie głosują, czy jesteś za delegalizacją partii Brauna. 87% na tak, 13% na nie w tej chwili. Moje ostatnie pytanie do pana profesora. Czy pan profesor widzi potencjał na pojawienie się nowych formacji prawicowych spoza dotychczasowego układu? Nie chodzi mi o to, że ktoś sobie zmieni nazwę, tylko całkiem jakaś nowa siła polityczna. Czy jest miejsce?
Na razie jest bardzo tłoczno. Raczej wszyscy się dzielą. Spodziewam się, że będą się łączyć przed kolejnymi wyborami. Oczywiście jest taki cykl wyborczy, że jak następuje bardzo silna konsolidacja, tak jak w 2007 i w 2019 roku, to w kolejnych wyborach następuje lekkie rozluźnienie. Znaczy dwa razy to widzieliśmy, no nie wiem ile razy to się jeszcze zdarzy. I później w jeszcze kolejnych wyborach po 8 latach już następuje takie pełne zamieszanie i po tym zamieszaniu dopiero przychodzi ta refleksja, że to zamieszanie to kompletnie nie daje jakieś przypadkowe wyniki absurdalne i jest bardzo dużo partii pod progiem. No i wtedy następuje znowu jakaś konsolidacja i grupowanie sił. No, wynikałoby z takiego cyklu, że teraz powinno być kompletne zamieszanie, ale to zamieszanie już mamy teraz. No, mamy dwie partie lewicowe, mamy dwie partie antyestablishmentowe, Mamy w centrum też trzecia droga się podzieliła i mamy dwie partie centrowe, już pomijając samą Platformę i PiS, i mamy te dwóch głównych graczy. No wiadomo, że na polskiej scenie politycznej jest miejsce dla pięciu partii, no tak trzeba to realnie liczyć. Więc znacznie ciekawsze jest to, kto się z kim dogada, albo jakby kto odciągnie swoich wyborców pod próg wyborczy, no bo to jest w tym momencie największe ryzyko wynikające z tych podziałów. Widzimy to ryzyko i po lewej, i po prawej stronie, i w centrum. Także to rzeczywiście jest dla mnie największy problem. Próba wciskania się z jeszcze jedną nową inicjatywą, no może się właśnie skończyć tak jak Petru, jak Razem w 2015 roku. No, były to jakieś sukcesy na tle wcześniejszych przypadków, czy o Kukizie tak samo nie wspominając już, no ale wiemy to, że nie było to jakieś, nie było, nie dawało to szans na zdobycie jakiegoś trwałego miejsca na scenie politycznej.
Dziękujemy bardzo. Profesor Jarosław Flis był dziś Państwa gościem.
Dziękuję pięknie.
Dziękujemy i do zobaczenia, mam nadzieję, w przyszłości. A za chwilę do Państwa powie kilka słów jeszcze Grzegorz Dolecki, relacjonując wizytę na Ukrainie. Opowie i o pomocy, którą tam przekazywaliśmy też dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu, i o tym, jak tam morale, nastroje i różne ciekawe też historie Wam opowie. Fragmenty tego już widzieliście. Teraz dłuższe wystąpienie. A co do wsparcia, to mamy 571 darczyńców już w listopadzie. Dziękujemy bardzo. Zachęcamy oczywiście do wsparcia Telewizji Idź Pod Prąd, jak zawsze. I widać duże efekty w ostatnim czasie naszej wspólnej pracy, bo rekordowe zasięgi, ponad 8 milionów wyświetleń materiałów Telewizji Idź Pod Prąd w ostatnim tygodniu, z tego 4 miliony na YouTubie, ponad 3 miliony na Facebooku i prawie 500 000 na Instagramie. Też subskrybenci przybywają tysiącami. Dziękujemy Wam bardzo. To oczywiście dzięki Wam, dzięki też Waszej pracy rozpowszechniania tych materiałów, komentowania i wspierania. Teraz zapraszam Grzegorza Doleckiego z opowieściami o Ukrainie, i zapraszam wszystkich oczywiście na jutro na kolejne Idź Pod Prąd na żywo, już z pastorem Pawłem Chojeckim. Tam więcej z kolei komentarza do spraw choćby planu pokojowego Trumpa. Do zobaczenia.
Gorzej było wjeżdżając, bo okazuje się, że na naszej granicy celnej siedzą po prostu tumany nieznający prawa, co powoduje, że się robią duże kolejki. Przetrzymali nas przez taką głupotę, że nie mieliśmy tachografu w jednym ze składów, nie? No bo skład miał prawie 7,5-tonowy był, z dużą przyczepą. Natomiast prawo mówi tak, że jeżeli to jest dla przejazdów takich niekomercyjnych, to nie potrzeba tachografu, a celnik tego nie wie. I zajęło mu godzinę czasu, żeby się tego dowiedzieć, nie? I po godzinie nas puścił.
Aczkolwiek mieliśmy jeszcze z Andrzejem takie podejrzenia, że wśród tych służb naszych celnych jest po prostu dużo konfederatów. Ale to tylko podejrzenia, nie? Natomiast no rzeczywiście wyjeżdżamy z Polski, wywozimy rzeczy, no to już rozumiem, Ukraińcy by się czepiali, że coś przywozimy i czy to legalnie, a takie, no chyba nie pierwszy raz, nie, bo często miałeś jakieś tam na tej granicy przejścia z Polakami właśnie.
I tu muszę powiedzieć, że problem nie jest z naszymi pogranicznikami, bo pogranicznicy są bardzo mili, uczynni, naprawdę to jest świetna służba. Że problem jest z celnikami. Celnicy czepiają się naprawdę bzdurnych rzeczy. Przy powrotach też jest dość duży problem, bo to jest takie prawo przemytnicze, które nie pozwala wwozić paliwa powyżej 72 godziny. Jest to tak jakoś przeciwko tym mrówkom zrobione. Natomiast ja się na własnej skórze dowiedziałem parę wyjazdów temu, że mimo tego, że paliwo zatankuję sobie w Polsce i wyjadę z nim z Polski i jak go nie zużyję, to ono wjeżdża już do Polski jako nieunijne. Czyli trzeba go po prostu odslić, nie? Albo wyjeździć sobie. Taka obstrukcja, nie? Na tych granicach. I jeszcze my jako Polacy to jesteśmy się w stanie postawić, nie? Ja tam czasami nawet dość ostro mogę z nimi porozmawiać. Natomiast Ukraińców traktują bardzo podle. Bardzo podle ich traktują. Tykają ich, nie? Tak jak na przykład do mnie to jednak paniają. A do Ukraińców sobie tykają bez żadnego problemu. No rok temu Andrzej Pokrowski kupił sobie spodnie. Teraz już by tego nie zrobił, bo Pokrowski jest już praktycznie zajęty. Prawdopodobnie moje troszeczkę wyobrażenie Ukrainy i tego, co się tam dzieje, jest lekko wypaczone, bo większość ludzi, z którymi my się spotykamy, to są chrześcijanie. I ich pogląd na świat, na rzeczywistość, na to, co się tam dzieje, jest diametralnie inny od przeciętnego Ukraińca. I to Mateusz może potwierdzić, że do których przyjeżdżamy jest po prostu normalnie, nie? Ludzie są uśmiechnięci, zadowoleni, cieszą się, że z każdego dnia dziękują Bogu za to. Nawet na ostatnim spotkaniu kościoła, na kazaniu, pastor, który tam prowadził to całe kazanie, nabożeństwo, wyszedł i powiedział wprost ludziom, mówię, dziękujcie Bogu, przecież nikt z was nie przyszedł tutaj głodny. Nie? Także naprawdę macie za co dziękować. I to jest takie właśnie budowanie morali, nie? Dzięki kościołom, dzięki temu, co robią. Ludzie się do wojny przyzwyczaili i to nie robi na nich takiego wielkiego wrażenia. Już na przykład ostrzał, alarm czy coś takiego, to jest coś, co jest na porządku dziennym. Przy takich atakach najbardziej cierpią dzieci, nie? Bo one się jednak nie przyzwyczajają do takich sytuacji, chowają się, płaczą. To jest najbardziej stresujące, bo dorośli to zamierają na chwilkę i później dalej zaczyna się życie. Tak jak to powiedział jeden z moich przyjaciół tam w Ukrainie, jak słyszysz wybuch, to się powinieneś cieszyć, bo to nie twoja rakieta. To jest może bardzo takie pragmatyczne i źle brzmiące, nie? Ale prawdziwe. Ale bardzo prawdziwe. No byliśmy, aby przyjechaliśmy na miejsce, nie? Mateusz widział wystrzały nad portem w Odessie. To jest bardzo regularne, bo to oni tam w dzień jeszcze jest w miarę spokojnie, no ale nocą Rosjanie latają tam bardzo, bardzo intensywnie. Obrona przeciwlotnicza ukraińska sobie radzi z tym dość dobrze, bo praktycznie 80% wszystkich tych latających maszyn zostaje zestrzeliwanych. Aczkolwiek to też nie jest takie do końca bezpieczne, bo nawet jeżeli dron zostanie trafiony, zmieni swoją trajektorię lotu, to gdzieś tam się rozbije, nie? Dobrze, jeżeli to jest gdzieś na stepie, ale czasami trafia w blok. Jest takie osiedle w Odessie, które notorycznie jest obstrzeliwane przez drony. I nikt nie wiedział, dlaczego akurat tam. Bo to nic szczególnego, to zwykłe bloki, nie? No i ukraiński wywiad zorientował się po pewnym momencie, że w momencie, kiedy oni włączają te systemy zakłócania dronowego, to te drony na początku po prostu głupiały i spadały. A w chwili obecnej są tak już programowane, że one sobie mają ustaloną wtedy jakąś tam swoją częstotliwość lotu i po prostu ustawiają się do tej i uderzają w pierwszy możliwy cel. A to jest tak, że to jest w takiej niecce i akurat tak się składa, że te drony akurat w te miejsce uderzają, nie? To tak mi to tłumaczyli.
Tak, bo ja potem wracałem z tego pierwszego kościoła z Dimą i ją właśnie pokazywał. Przejeżdżaliśmy, powrotna droga też przez to osiedle bloków. To pokazywał mi, gdzie one uderzyły. I to nie tak, że w najwyższe tam piętra, tylko właśnie nie, czasami w trzecie jakoś tak. Ale właśnie pokazywał, że tu już jest odbudowane, tu jest odbudowane, tu było jakieś centrum handlowe tam zbombardowane, to gruz uprzątnięty. No także tak na bieżąco no, żyją, naprawiają to, nie tak, żeby to zostawiali i leżało tak.
Dużo się buduje, zwłaszcza tutaj tak już od tej centralnej Ukrainy, nie? W stronę zachodu. To powstają centra logistyczne, dużo fabryk jakichś przenoszą właśnie z Donbasu, z tamtych terenów ci oligarchowie. Także rozbudowuje się zachód Ukrainy i Zakarpacie, nie? I tutaj jest w miarę bezpiecznie i blisko. A to znaczy, że te wszystkie inwestycje będą kiedyś ruszały już nie na wschód, a w stronę zachodu. Znaczy ja pierwszy raz byłem w Chersoniu, myślę, że 4 miesiące po wyzwoleniu jakoś. To tam nie było praktycznie nikogo poza wojskiem, było troszeczkę cywili. Do chwili obecnej, pomimo tego, że Cherson jest cały czas bombardowany, cały czas są naloty dronowe, teraz do Chersonia już się jeździ pod siatkami. Jeszcze rok temu nie, natomiast już teraz pod siatkami.
Czyli to wyjaśnię, tak. Że chodzi o to, że
na drogach są porobione takie tunele z siatek, żeby się drony zaczepiały o siatki. Tam natomiast, gdzie nie ma takich możliwości, to prawdopodobnie przy takich konwojach zawsze jedzie jakiś pick-up, na którym siedzi strzelec tam ze strzelbą gładkolufową albo z taką strzelbą, która wystrzeliwuje siatki. Nie, że jak widzi drona, to po prostu ładuje w tego drona. Na początku, na środku, gdzieś tam w konwojach zawsze na takim pick-upie jedzie. No to też jest takie doświadczenie, że w czasach wojny pick-upy to są naprawdę dobre samochody, jedne z lepszych. Przydatne do wszystkiego, ale naprawdę sprawdzają się, nie? I to jest coś, co Ukraińcy bardzo chętnie kupują i ściągają. Tak samo jak i przy linii frontu samochody z angielskimi kierownicami, nie? Ponieważ to jest bardzo częste, że sadzają sobie manekina po stronie kierowcy i jak snajper strzela, to strzela manekina, a kierowca ma szansę wtedy jakoś tam uciec, nie? Czy schować się. Nastroje w Ukrainie się nie zmieniają. Oni wiedzą, że tam ta wojna trwa, pomagają tym ludziom. No niestety problem polega na tym, że jest coraz mniej chętnych do służenia. Wiele osób próbuje się migać od wojska, ucieka. No korupcja też jest niestety duża w tych nawet sprawach właśnie takich poborowych. Z tego, co się ostatnio dowiedzieliśmy tutaj od tych osób, z którymi mamy kontakty, to TCK, to jest taka organizacja jak nasze WKU, coś w tym stylu, która ściąga poborowych po prostu nawet z ulic, nie? Za każdego przywiezionego do jednostki poborowego dostaje 8 tysięcy hrywien. To jest jakieś 700 zł. Natomiast bywają takie przypadki korupcyjne, no, mega korupcyjne, że to człowiek jest zapisany jako służący na froncie, siedzi w domu, a z komandirem dzieli się kasą pół na pół, nie? To właśnie ta niesprawiedliwość chyba bardzo w dużej cenie, w dużej mierze wpływa na to, że ludzie po prostu nie chcą iść na tą wojnę już, nie? Na zachodniej części ogromne pola takich, którzy zginęli na cmentarzach. Oni tam teraz w miastach wystawiają te takie zdjęcia, nie? To naprawdę są małe miasteczko i tam powiedzmy, nie wiem, 50-60 takich poległych, nie? Widać, to są ogromne ilości ludzi. Ogrom ludzi na ulicach, które widać, którzy są poranieni, bez nóg, bez rąk, na protezach. No i ogrom ludzi, którzy mają coś z głową już. I to jest jeden z większych problemów, który oni już dostrzegają i który jest w zainteresowaniu przede wszystkim kościołów teraz. I tu nawet państwo zgłasza się do kościołów, żeby robili jak najwięcej kapelanów, jak najwięcej ludzi, którzy pomagają w szpitalach, którzy rozmawiają, nie muszą być zawodowymi psychologami, bo czasami wystarczy, że się z kimś posiedzi, że się poda mu kawę, nie wiem, przeczyta kawałek książki czy cokolwiek innego, nie? I to jest to, czego się obawiają. Obawiają się tego, że jeżeli nie poradzą sobie z tym, to Ukraina może się stać Ukrainą lat 90., czyli gangi, przestępczość na ogromną skalę, bo broni, trofei różnego rodzaju każdy z wojskowych ma w domu albo poukrywanych naprawdę ogromne ilości, co jest nie do opanowania. I jeżeli oni sami nie zrozumieją, że to jest niedobra droga, no to wrócą do tej przestępczości posowieckiej, nie? Ja powiem wam taką historię. Wyjeżdżając z Lwowa, zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej i przyjechał autobus taki jakiś rejsowy chyba, tam, jak jadą na tych długich odcinkach, to się zatrzymują tam na takie krótkie postoje. No i my tam piliśmy sobie kawę i podszedł do nas chłopak taki, nie wiem, 20 parę lat może miał, nie? Widać, że taki strasznie znerwicowany, taki no, pobudzony. Andrzej miał na swojej tam bluzie szewron, nie? On zobaczył, że i pyta się, czy jesteśmy kapelanami. No tam zaczęliśmy z nim rozmawiać, że tak. On mówi, pomóżcie mi. Ja potrzebuję jakiejś pomocy. Zaczął nam pokazywać swoje tam tatuaże, zdjęcia. Nawet wyobraźcie sobie, że zdjął spodnie, bo tutaj ranę pokazywał jakąś, czy tatuaż. Także widać, że coś z chłopakiem jest nie tak, nie? No, daliśmy mu kontakt do jednego z pastorów, który jest kapelanem wojskowym. Zadzwoniliśmy tam do niego. To jest człowiek, który spotykając kogoś nawet na ulicy zupełnie nieznanego i widzącego, bo on wie o tym, że od kapelana może uzyskać jakieś pomocy, nie? On sam przychodzi, pomóżcie mi, bo ja sobie nie daję ze sobą rady. I to jest właśnie takie przerażające w tej całej wojnie, nie? No, a kościoły funkcjonują dobrze. No, oczywiście początek wojny, to tak zresztą większość z was wie, nie? Bo to, co opowiadaliśmy, początek był taki, że kościoły opustoszały. Wiele osób wyjechało. Na przykład ten, w którym my byliśmy teraz, ten nowy kościół, no to tam przed wojną było tam około 60-80 osób. Przyszła wojna, zostało 20. A teraz kościół ma już ponad 100, nie? Także
w Odessie?
W Odessie. I to jest mały kościół.
Czyli wracają?
Inni.
Ci nie wracają, ale nawracają się ludzie bardzo ochoczo. Co więcej, dużo osób, którzy przyjeżdżają z tych terenów okupowanych albo nie nadających się do życia, szuka właśnie pomocy w kościołach. To jest też tak, że kościoły pomagają materialnie. Dużej mocy materialnie, pomagają duchowo. I ja myślę, że tak 20% z tych ludzi, którzy przychodzą na te nabożeństwa, to nie przychodzi z punktu widzenia takiego nawrócenia do Jezusa, tylko przychodzi interesownie. Ale
prawosławne pomagają?
Pomagają wszystkie, natomiast wybijają się ewangeliczne. Kościół prawosławny na początku był bardzo... Znaczy, tutaj jeszcze trzeba powiedzieć o tym, że kościół moskiewski, nie? Ma praktycznie zakaz, jest odcięty od tego wszystkiego.
On
w Odessie mają taką radę wszystkich kościołów chrześcijańskich i kościoła moskiewskiego tam nie ma. On jest wykluczony z wszystkich takich rzeczy. No to dotyczy tego kijowskiego kościoła, grekokatolickiego, katolickiego, wszystkich tam odmamów protestanckich, dużo, bo głównie w Ukrainie z protestanckich kościołów to są zielonoświątkowe i baptystyczne, nie? Takich wolnych chrześcijan czy coś takiego, luteranów, to nie jest dużo. Znaczy tradycje to są, bo ci ludzie, do których my, z którymi my mamy kontakt, to są chrześcijanie od 3-4 pokoleń. Także to są...
I to z Wołynia.
Tak.
No, nie, no aż takich to nie, ale na przykład ten nasz gospodarz, mój przyjaciel Dima, on jest już 4. pokoleniem chrześcijan. Jego dzieci to już 5. pokolenie. I nawrócił się jego pradziadek.
Za komuny to musiał.
Nie, to było jeszcze przed wojną, bo pochodził z Wołynia na terenie Polski i Ewangelię usłyszał od amerykańskich misjonarzy. A do Odessy trafił z racji tego, że podczas wojny został wywieziony do Kazachstanu. Powrotu nie miał na Wołyń, bo mu zakazali, więc mógł się osiedlić w jakichś innych, lepszych warunkach. Wybrał sobie Odessę i tym sposobem, no, prawie że można powiedzieć, człowiek z terenów Polski przedwojennej jest teraz w Odessie, jego potomkowie, nie? I 5. pokolenie rośnie chrześcijan. Co więcej, oni też skupiają się wokół siebie, nie? Czyli starają się budować koło siebie domy, mieszkać blisko siebie i to naprawdę widać, gdzie mieszkają chrześcijanie. Bo jedziesz sobie ulicą i wjeżdżasz nagle w kawałeczek taki troszeczkę inny i to jest inny świat. Bo zadbane są nie tylko ich domy, ale i całe obejścia. Obok, na przykład coś, co jest niewyobrażalne, żeby kosić na przykład trawnik, który jest niczyj, nie? Czy zagospodarować, sadzić drzewa, nie wiem, malować ławki i tak dalej. Tego w innej na przykład części nie ma, a tam jest, nie?
No bo to jest ten etos protestancki właśnie.
No, także w kościołach jest naprawdę, jest duża praca tych kościołów. One sobie świetnie radzą. Nawet to jak ja kiedyś już opowiadałem, w Odesie na początku bardzo dużo do Odesy przyjeżdżało uchodźców tam z Mikołajowa, Chersonia, z Donbasu, nie? Tam czuli się w miarę bezpiecznie. No i Rada Miejska nie bardzo sobie radziła z pomocą humanitarną dla tych ludzi, bo dużo ginęło tej pomocy. No i mer zaprosił biskupa tego kościoła odeskiego, to jest Odeski Kościół Narodowy, z prośbą taką, że oni dadzą urzędników do wypełniania kwitów, ale pomocą zajmijcie się wy, czyli wy dystrybujcie te paczki, dokumentujcie to, bo my mamy zaufanie, że od was to nie zginie, nie? Pacyfizm troszeczkę umarł w ewangelickich kościołach ukraińskich. On się narodził w momencie, kiedy zabierali osoby z kościołów do wojska sowieckiego. Wtedy oni, no, żeby nie bądź, bo tak naprawdę w sowieckiej Rosji chrześcijan się mocno prześladowało. Żona naszego przyjaciela Dimy, ona pochodzi z Rostowa, jest Ukrainką, no ale tam się urodziła, też chrześcijanka tam z 3 czy 4 pokoleń i ona chcąc pójść na studia musiała ukryć to, że będzie szła i złożyła dokumenty w zupełnie innym mieście, w zupełnie innym obwodzie niż w którym mieszkała, ze względu na to, że jej nauczycielka powiedziała, że ty nadajesz się tylko do sprzątania. Ty nie nadajesz się, żeby mieć jakiekolwiek wykształcenie i tak dalej, ze względu na to, że była zadeklarowaną chrześcijanką. I to są takie historie. Tak samo do wojska jak szli, to chrześcijanie byli prześladowani tam. Najgorsze roboty dostawali, najgorsze warty i tak dalej. Dlatego oni się stawali pacyfistami, żeby unikać tego wojska w miarę możliwości. No ale jak przyszła wojna, to się wszystko pomieniało. Teraz praktycznie nie ma już pacyfistycznych kościołów w Ukrainie, a ewangelicy, no to mówię, tutaj głównie zielonoświątkowe kościoły i baptystyczne, naprawdę zrobiły ogromną robotę i Ukraińcy zobaczyli to, kto ucieka, kto zostaje i im pomaga. Nie? Większość tych pastorów, no to zresztą na tym filmie było pokazane, to było na tych listach do likwidacji przez Rosjan, nie? Na przykład Denis, biskup tego kościoła narodowego, on dokładnie wiedział, że jest na takiej liście, że jak gdyby Rosjanie zajęli Odessę, to byłby pierwszy do odstrzelenia. Ale został. Nigdzie nie wyjechał. Odwiózł tylko rodzinę do granicy i wrócił. A mógł wyjechać, bo jako osoba tam duchowna, nie? Mógł spokojnie pojechać. Zresztą ma chyba obywatelstwo amerykańskie, także bez żadnego problemu mógł wyjechać z Ukrainy, ale nie zrobił tego. I wielu, wielu, wielu takich pastorów, którzy, wyobraźcie sobie, w Chersoniu są kościoły, które się spotykają regularnie i to jest tak jak u nas za okupacji, że pastor mówi, wszyscy telefony w tryb samolotowy. Wychodzimy i wchodzimy po 2 osoby co 4 minuty, nie? Bo Rosjanie stojąc za Dnieprem mają możliwości namierzania po komórkach, gdzie są skupiska ludzi i tam wysyłają drony. Więc to są takie sytuacje, gdzie trzeba się po prostu zabezpieczać. Cherson jest takim miastem, bo jedna jego część jest zajęta przez Rosjan, natomiast ta po tej stronie ukraińskiej, tam jest taka droga wzdłuż Dniepru. I ona w dużej mierze jest zabudowana, ale od mostu jest taki odcinek, gdzie, nie wiem, jest może z 1,5 kilometra niezabudowany. I tam samochody przejeżdżają z prędkością około minimum 80 km na godzinę, po dziurach, pomiędzy rakietami, naprawdę kierowcy są wyśmienici, bo jeżeli jedziesz wolniej, to cię odstrzelą. I to jest takie, no, przejeżdża się i widzi się gościa, który zamiata ulicę w kamizelce kuloodpornej, nie? Bo to nie chodzi o to, że ktoś, że ona cię odbroni, tylko żeby gdzieś tam nie dostał jakimś tam rykoszetem czy odłamkiem, nie? Na każdym rogu są postawiane takie bunkry, to coś takiego jak szamba betonowe, nie? Że w razie nalotu można się szybciutko schować, czy tam przy przystanku, czy jest poustawianych dużo tego. No i na przykład place zabaw obwarowane piaskiem. Nie? Takie jak wojsko amerykańskie nierosobite takie. To tam na przykład plac zabaw, wejście i obwarowane piaskiem, siatka na górze, żeby dron nie wleciał. No to tak wygląda życie na tych terenach, ale ludzie tam żyją, ludzie tam wracają, nie chcą zostawiać swoich domów. Ta wieś, do której my jeździmy, Kisielówka koło Mikołajowa, wieś totalnie zniszczona, naprawdę. 2 lata temu, jak byliśmy tam pierwszy raz, tam nie było praktycznie nic. Nie było jednego domu, który by miał dach. W chwili obecnej dachy poremontowane, już plandeki pościągane, już się biorą za odbudowę szkoły. Także widać, że duch w narodzie jest. To jest bardzo, ja uważam, że to jest bardzo dzielny naród i bardzo wytrzymały naród. Myślę, że to była świetna wyprawa, nie? Ze względu na to, że zawieźliśmy bardzo dużo towaru. Zawieźliśmy towaru na, no myślę, że dobrze ponad 5 ton. Zbieraliśmy to 3 miesiące. Także była to, to nie jest taka, to nie jest też tak, że jeżeli my nie jedziemy gdzieś, nie? To my nie przestajemy pracować, nie? To tak nie wygląda. My cały czas gdzieś tutaj na terenie Polski czy z zagranicy zbieramy pomoc, mniej więcej kontaktujemy się cały czas, co jest potrzebne, co możemy zorganizować. Teraz przed zimą staraliśmy się wywieźć wszystko, co mieliśmy w naszych tam magazynach. Część zostawiliśmy we Lwowie, w naszym zaprzyjaźnionym kościele baptystycznym. To, co zostawiliśmy tam, pojedzie głównie w okolicach Sumy, bo pastor tego kościoła jest też kapelanem, który służy tam w jednostkach koło Sum. Część wywieźliśmy do Chersonia, a część zostawiliśmy w Odesie i to trafi już pod Pokrowsk, nie? Bo tu znowu ten pastor, który tam, on służy jako kapelan tam właśnie koło Pokrowska i tam ten cały towar pojedzie. Jak go wyładowywaliśmy, to naprawdę nas przeraziło, bo to było ponad 7 pełnych palet. Z 7 zostawiliśmy we Lwowie, jedna pojechała do Chersonia i z 7 zostawiliśmy w Odesie. Ludzie są naprawdę bardzo wdzięczni. Jeżeli ktokolwiek w Polsce mi mówi, że Ukraińcy są niewdzięczni, to jest głupca, bo to jest nieprawda. Oczywiście ktoś tutaj może udawać, że nie jest, no ale sami Ukraińcy mówią, no słuchaj, to może być dezerter, to jest jakiś oszust, wyrwał się i tak dalej. Ty patrz na tych, którzy są tutaj w Ukrainie, którzy zostali, którzy tu mieszkają, oni są ogromnie wdzięczni. Wyobraźcie sobie, że w chwili obecnej najpopularniejszym językiem do nauki w Ukrainie jest oczywiście angielski, ale drugim z nich jest polski. Ukraińcy chcą się uczyć polskiego. Jak ja powiedziałem moim znajomym, że moja córka studiuje polonistykę, on mówi, to ona będzie przyjeżdżać uczyć nasze dzieci na obozach języka polskiego. Nie? Chcą przyjeżdżać do Polski bardzo chętnie. Nie? Nawet ten młody chłopak mówi, że on teraz jeszcze ma 2 lata szkoły. No i pytam się go, no i co dalej? No jadę do Polski do pracy. Jak będzie tylko taka możliwość. Nie? Także Polska jest dla nich taką odskocznią. No cóż, prądu nie było.
Prądu właśnie.
Internetu też słabo, nie? Także nie było nawet szansy się gdzieś tam jakoś specjalnie połączyć, bo akurat przed naszym przyjazdem rozbili 5 takich elektrostacji, więc praktycznie cały okręg lwowski, znaczy ten Odeski był wyłączony z prądu.
Na zmianę, nie?
Tak, no tak troszkę włączali, później znowu wyłączali, później znowu generator, później zabrakło benzyny w generatorze i tak. Ale tak jak mówię, no, dla mnie to jest zadziwiające, że tam ludzie są po prostu zadowoleni. Nie? Zadowoleni z życia, że Bóg im błogosławi, że nie głodują, że w miarę normalnie jakoś funkcjonują i jakoś się to kręci. Nie?
Mogę? Jeszcze takie obserwacje to z zeszłego roku, bo w zeszłym roku mieliśmy jeszcze okazję przejść się po Odessie. To akurat było tak, że w ogóle w ciągu dnia prądu nie było nigdzie. Ja byłem właśnie zszokowany, że wszystko funkcjonuje no, na tych generatorach, ale takie te generatory przy tych dużych sklepach czy jakichś takich restauracjach są dość ciche i dość czyste. Znaczy no, nie tak, żeby śmierdziało tam spalinami, ale no i praktycznie wszyscy byli na ulicach, bo ci ludzie, którzy mieszkają w blokach i nie mają zasilania, no to musieli się zaopatrzać po prostu w sklepach, w sensie gotowe jedzenie, jakieś pizze, kurczaki. Także były kolejki to rok temu. No, w tym roku nie wjeżdżaliśmy do miasta, no ale tak widać, że są po prostu przygotowani te generatory.
Generatory na ropę, na benzynę?
Na wszystko. Na ropę, to tylko się da, nie? Ale głównie jeżeli coś jest w dużej takiej, no duży budynek do zasilenia, no to głównie dieslowskie, nie? Ale domowe to już benzynowe tam chodzą, podłączane. Piecyki jakieś tam, wiecie, to ludzie sobie w takich ekstremalnych warunkach ludzie sobie bardzo sobie radzą i się wspierają. Wspierają się wzajemnie, bo wiem, że na przykład jeżeli jest zimno, nie wyłączą tam ogrzewanie, no to jeden ma piecyk, to się tam trzy rodziny schodzi do jednego mieszkania i siedzą, nie? Także to jest takie, no mówię, do wszystkiego się człowiek idzie przyzwyczaić. Na froncie jest ciężko, nie? To tak jak oni mówią, jest naprawdę bardzo ciężko, nie ma komu walczyć. Wielu młodych ludzi, których tam gdzieś ściąga to TCK, to no po prostu to nie jest rekrut, który idzie tam nie wiem, z jakąś ideą, z chęcią, nie? To jest przymus, nie? Wielu z nich ginie szybko. Cieszę się z tego, że Bóg daje nam takie możliwości, że nasi widzowie nas wspierają. Bo to w zasadzie dzięki nim jesteśmy w stanie wykonywać takie zadania. No i chłopaki, że się decydują na takie też wyjazdy, bo to też nie jest łatwe. Ludzie są naprawdę bardzo wdzięczni. Jeżeli ktokolwiek w Polsce mi mówi, że Ukraińcy są niewdzięczni, to jest głupca, bo to jest nieprawda. Oczywiście ktoś tutaj może udawać, że nie jest, no ale sami Ukraińcy mówią, no słuchaj, to może być dezerter, to jest jakiś oszust, wyrwał się i tak dalej. Ty patrz na tych, którzy są tutaj w Ukrainie, którzy zostali, którzy tu mieszkają. Oni są ogromnie wdzięczni. Wyobraźcie sobie, że w chwili obecnej najpopularniejszym językiem do nauki w Ukrainie jest oczywiście angielski, ale drugim z nich jest polski. Ukraińcy chcą się uczyć polskiego.
Ten program oglądasz wyłącznie dzięki wsparciu widzów. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, dorzuć się.